Z nami jest już Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji. Dzień dobry.
Państwa.
A właściwie dobry wieczór, już ta strefa dobry czasowa wieczór. Mi się zagięła. Francja, więc będziemy rozmawiać, co ciekawe, o religii świeckie. Państwo francuskie, islam jest drugim pod względem liczebnym wyznaniem we Francji po chrześcijaństwie. Nie wiadomo do końca, ilu jest tych wyznawców, bo w spisie ludności Francji nie odnotowuje się przynależności religijnej, ale odnotowuje się za to w mediach takie wydarzenia, jakie miały miejsce wczoraj. Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego przyjęła dokument, który jednoznacznie uznaje wyższość świeckiego prawa republiki nad religijnym prawem islamu. Co to znaczy?
Faktycznie, zdaje się, iż jesteśmy świadkami narodzin francuskiego islamu. Ten projekt został przedstawiony przez Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, 2 października ubiegłego roku, gdzie francuski prezydent zapowiedział dość szeroki, wielowątkowy plan na walkę z islamizmem nad Sekwaną. A więc stworzenie francuskiego islamu, co de facto nie jest nowym konceptem, staje się we Francji faktem. Jak pan doktor wspomniał, wczoraj francuska Rada Kultu Muzułmańskiego przyjęła dokument, z którego wynika, iż ów organ uznaje wyższość prawa świeckiego republiki nad prawem religijnym, co jest istotnym wydarzeniem, ponieważ jeśli wrócimy do sondażu dziennika Le Figaro, który pojawił się we wrześniu ubiegłego roku, to wynika, iż wiele Francuzów w wyznaniu muzułmańskim, wręcz kilkadziesiąt procent uznaje, iż to prawo religijne powinno mieć no właśnie pierwszeństwo nad prawem świeckim. Tak więc tutaj kropkę nad i w tej kwestii stawia francuska Rada Kultu Muzułmańskiego i tym samym przyłącza się do prezydenckiego planu utworzenia francuskiego islamu. Otóż dzisiaj odbyło się, można powiedzieć, historyczne spotkanie pomiędzy przedstawicielami francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego, prezydentem Francji i ministrem spraw wewnętrznych Gérardem Darmanin. Na tym spotkaniu przyjęto kolejny dokument, który właściwie stanowi swojego rodzaju podwaliny pod utworzenie francuskiej Rady Imamów. Otóż ma to być w przyszłości istotny organ, który z jednej strony będzie nadzorował szkolenie imamów sprawujących posługę religijną we Francji, a z drugiej strony będzie nadzorował ich pracę. Ten organ więc również powstaje we współpracy francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego, a francuskich władz. W tym samym czasie francuski parlament rozpoczął procedowanie nad prezydencko-rządowym projektem dotyczącym walki z islamizacją nad Sekwaną. Ten projekt, jak już mówiliśmy, jest wielowątkowy. Z jednej strony kwestie związane z reformą finansowania zagranicznego organizacji działających nad Sekwaną o charakterze kulturowym i religijnym. Ten plan również zakłada dość daleko idące zmiany, jeśli chodzi o kwestię nauczania religii nad Sekwaną. W tym bardzo kontrowersyjna zmiana, która już doprowadziła w ostatnim czasie do sporu na linii Ankara-Paryż, czyli odejście od umów dwustronnych francusko-tureckiej, francusko-marokańskiej, francusko-tunezyjskiej, umów dotyczących możliwości szkolenia imamów za granicą, tych imamów, którzy następnie prowadzą działalność duchowną nad Sekwaną. Odtąd ci imamowie będą musieli być szkoleni we Francji albo przez osoby akredytowane przez państwo francuskie. Tak więc przyjąc to, Francja chce ograniczyć na tyle, ile to możliwe, zewnętrzne wpływy, na które są podatni muzułmanie nad Sekwaną, czyli wpływy finansowe, wpływy polityczne, no i wreszcie wpływy prowadzące nierzadko do radykalizacji. Tak więc, jak już mówiłem, moment historyczny, ale pytanie, co to oznacza? Czy ten projekt może się udać? Czy francuski islam faktycznie może powstać? Czy stanie się projektem atrakcyjnym dla muzułmanów francuskich? Wreszcie, jak jego powstanie zostanie odebrane przez świat muzułmański, mówiąc pewnym kolokwializmem i w uproszczeniu? Czy poszczególne grupy muzułmańskie na świecie, tak te umiarkowane, jak te radykalne, odniosą się do tego projektu radykalnie czy też neutralnie? Czy dojdzie do sytuacji, gdzie przedstawiciele francuskiej rady kultu muzułmańskiego zostaną uznani za zdrajców przez różne organizacje islamskie, czy też muzułmańskie zwyczajnie na świecie? Jeśli tak, co to może oznaczać? Czy też być może przynajmniej umiarkowane organizacje muzułmańskie po prostu przyjmą stosunek neutralny, a być może wręcz przychylny do tego planu? Jeśli ten projekt miałby się powieść, to można założyć, iż jego główne filary zostaną przejęte następnie przez inne państwa. No nie tylko Francja ma problem z islamizmem radykalnym, taki kłopot również mają Brytyjczycy, no nie tylko Belgia, Holandia, Niemcy, właściwie cała zachodnia Europa. Tak więc jeśli projekt francuskiego islamu miałby się powieść, to wówczas być może powstanie coś na kształt europejskiego islamu, gdzie to przedstawiciele tej religii będą szkoleni na terytorium europejskim.
Pan redaktor cały czas mówi, przepraszam, że wejdę w słowo, gdyby miał się powieść, gdyby mógł się powieść, tu jest taka duża nuta niepewności, bo powstaje pytanie, czy nie jest tak, że islam jako taki, jako religia nie uznaje częściowo czy całokształtowo rozdziału życia świeckiego od religijnego i to zawsze się ze sobą łączy, czyli religia łączy się z prawem, a w tym momencie z tego co rozumiem, to ta Rada Kultu Muzułmańskiego przyjęła dokument, który uznaje, że prawo świeckie jest nad prawem religijnym. No to w takim razie, czy sami wierzący to zaakceptują?
No właśnie, i tutaj główne pytanie. Czy wierzący mogą zaakceptować religię, która została niejako przebudowana, czy też wręcz odbudowana, zbudowana na nowo we współpracy jakiejś organizacji, jakiejś instancji z państwem? Czy taka religia może się powieść? Czy wierni mogą zaakceptować sytuację, w której to państwo ma bezpośredni wpływ na ich wiarę, na ich duchowość, na ich religię? Czy to jest możliwe? Czy taki model może się powieść? Tutaj duży znak zapytania. Tego nie wiemy. Jednakże z pewnością francuska Rada Kultu Muzułmańskiego podjęła bardzo daleko idące ryzyko. Zresztą byli oni pod dużą presją, ponieważ oczekiwano po zamachach, które miały miejsce we Francji, podczas gdy odbywał się proces 14 osób współoskarżonych o udział w zamachu na tygodniu Charlie Hebdo. Doszło więc do kilka zamachów i po tych zamachach oczekiwano swojego rodzaju udowodnienia lojalności wobec państwa francuskiego przez część muzułmanów i ich przedstawicieli. Takimi przedstawicielami byli z pewnością członkowie francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego. Tak więc bardzo trudna sytuacja, trudne położenie tego organu.
Właśnie wróćmy do tego organu, bo to jest świecki organ, który, jak rozumiem, chce nakazywać wyznawcom, wielomilionowym wyznawcom, taki, a nie inny rodzaj religii, rozdzielenia religii od prawa. Kto tworzy ten organ? Kto tworzy tą Radę Kultury Muzułmańskiej?
Ten organ jest stworzony przez różne federacje, które one same reprezentują francuskich muzułmanów, ich przedstawicieli, ich imamów. Tak więc ten organ jest de facto, czy też przedstawia się jako swego rodzaju w uproszczeniu parlament muzułmanów, czyli organ przedstawiający muzułmanów we Francji, jak i również biorący udział w dyskusjach z państwem i instytucjami, no właśnie w imieniu muzułmanów. Ale skoro mówimy o francuskim islamie, to warto również postawić pytanie, czy po tym, kiedy ten organ podjął współpracę z państwem, stworzył wręcz, czy też tworzy z państwem kolejny organ, który ma nazywać się Rada Imamów Francuskich, Francuska Rada Imamów, czy wówczas organ, który reprezentuje muzułmanów, nie straci wiarygodności w oczach francuskich muzułmanów? Tego nie wiemy. To jest pytanie, które należy do przyszłości. Tak więc pamiętajmy, ten projekt tworzenia francuskiego islamu nie jest projektem nowym. Ten projekt powstał właściwie kilkadziesiąt lat temu, kiedy również wówczas szukano jakiegoś rozwiązania na radykalny islam, który wówczas już zyskiwał na wadze i na popularności nad Sekwaną i nie tylko. Podjął się więc realizacji tego projektu Emmanuel Macron. Jest to z pewnością bardzo ryzykowny krok, podkreślam, z pewnością bardzo duże ryzyko jest podejmowane przez francuską Radę Kultu Muzułmańskiego i jej członków, ponieważ w momencie, kiedy ten projekt zostałby uznany za swego rodzaju zdradę wobec islamu przez organizacje muzułmańskie, oni sami mogliby stać się celem zamachowców. Tak więc z pewnością duże ryzyko. Jednakże perspektywy, jeśli ten plan miałby się udać, są z pewnością bardzo korzystne i obiecujące, ponieważ udałoby się stworzyć swojego rodzaju odpowiedź ideologiczną wobec islamizmu i islamizacji, czyli z jednej strony radykałowie, którzy prowadzą do radykalizacji części muzułmanów francuskich, z drugiej strony zaś odpowiedź francuskiego państwa, odpowiedź francuskiego islamu, czyli islamu tolerancyjnego, islamu, no właśnie, uznającego wyższość prawa świeckiego nad prawem religijnym. Taki model mógłby się stać atrakcyjny dla części młodych muzułmanów we Francji, poszukujących swojej drogi, poszukujących duchowości, niestety często znajdujących to swojego rodzaju pseudo-uduchowienie u radykałów, którzy wykorzystują często niewiedzę, no nierzadko trudną sytuację ekonomiczną młodych ludzi nad Sekwaną, prowadzą do radykalizacji, no i często właśnie do dramatu.
Tu postawmy kropkę, ale rozwinąłbym jeszcze jeden wątek. Właściwie zbudował wątek obok tego wątku. Tu stawiamy kropkę bądź trzy kropki. Na pewno jeszcze do tego tematu powrócimy. Temat religii jest niezwykle ważny. Temat prawa jest równie ważny, bo media społecznościowe we Francji żyją sprawą kazirodztwa z udziałem elit. Tutaj sama pierwsza dama wypowiedziała się w tej sprawie. Pojawiają się głosy domagające się zaostrzenia kar za przestępstwo kazirodztwa. Nieoficjalnie mówi się, że rząd Francji pracuje nad ustawą, która ma zaostrzać kary za przemoc seksualną wobec dzieci. Co na ten temat się mówi nad Sekwaną?
Faktycznie kwestia kazirodztwa stała się bardzo istotnym tematem nad Sekwaną w momencie, kiedy doszło do ujawnienia domniemanych czynów kazirodztwa jednego z najbardziej znanych autorytetów politologii nad Sekwaną. Więc poprzez pryzmat tej historii właściwie wystawia się również opinię, czy też wręcz osąd całemu środowisku, które miało kryć te wydarzenia, które miało o tych wydarzeniach nie mówić po to, aby chronić samo środowisko, ponieważ te rewelacje miały zaszkodzić temu środowisku.
A z jakim środowiskiem ten człowiek był związany w takim razie?
Chodzi o środowisko związane z tak zwanym Science Politique, czyli ze studiami politycznymi. To środowisko politologów, środowisko ekspertów, ludzie z najwyższych elit związani z komentarzem politycznym, nierzadko z dziennikarstwem, tak więc można powiedzieć elita elity nad Sekwaną. Środowisko bardzo zamknięte, środowisko znajdujące się na najwyższych półek środowisk intelektualnych, które właśnie jest obecnie oskarżane o to, iż aby uchronić swoje dobre imię, swoją etykietę, można powiedzieć, kryło pewne fakty, pewne rzeczy, o których wiedziano w danych kręgach, a te kręgi te kwestie zatajały dla swojego własnego dobra, swojego własnego interesu, jak również interesu całego środowiska.
Czy coś wiemy szerzej o poglądach tego środowiska, jeżeli już tak mówimy?
To środowisko, jak już mówiłem, to środowisko eksperckie, środowisko, które zajmuje się analizą polityczną, publikacją różnych prognoz politycznych, analiz politycznych. Do tego środowiska należą najwybitniejsi politolodzy, profesorowie. Środowisko właśnie związane z Sorboną, nie tylko. Tak więc elita francuskiej elity. Jednakże faktycznie to spowodowało, iż nad Sekwaną rozpoczyna się debata o kazirodztwie, o jej skutkach. Zgłaszają się kolejne ofiary, pierwsza dama mówi, wręcz domaga się, aby zaostrzono kary, aby we Francji te patologiczne zjawiska zostały wypalone gorącym żelazem. Jednakże jeśli spojrzymy w przeszłość, właściwie kilkanaście miesięcy do tyłu, wówczas również odbyła się we Francji duża debata, wielowątkowa debata dotycząca przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet. Otóż jak wiemy, we Francji statystycznie co roku ginie co najmniej 150 kobiet. Są one ofiarami swoich ex, czy też obecnych partnerów, małżonków. Jeszcze przecież przed świętami doszło do bardzo tragicznej sytuacji, gdzie no właściwie zaatakowana kobieta wezwała policję, policja ze żandarmi przybyli na miejsce i napastnik zastrzelił się z nich, czwartego ciężko ranił. Tradycznie we Francji kobieta traci życie co dwa dni. Francja jest jednym z tych państw Unii Europejskiej, gdzie najczęściej dochodzi do przemocy domowej. Jednakże...
A wiemy, kto jest sprawcą, oprócz tego, że to są partnerzy, jak rozumiem, mężczyźni. Francuzi raczej niechętnie ujawniają choćby religię danej osoby. Czy znamy kolor skóry, czy znamy potencjalnie religię, środowisko, z jakich wywodzą się takie osoby?
Środowiska są różne. Jeśli mówimy o wypadkach 22 grudnia tego roku, gdzie no właśnie napastnik zastrzelił trzech żandarmów, którzy interweniowali w miejscu zdarzenia i czwartego ranił, to była to osoba białoskóra, osoba związana z daną społecznością francuską. Tak więc tutaj nie mówimy o osobie związaną z tą czy inną grupą muzułmańską. Tutaj przemoc w rodzinie dotyczy różne środowiska i tutaj nie można mówić, że to wszystko jest bardziej dotknięte tą przemocą. We Francji przemoc w rodzinie jest bardzo poważnym problemem. Ustawodawstwo dalej zdaje się nie być w stanie rozwiązać tego problemu. Eksperci wskazują na metodologię, która być może jest metodologią wadliwą, ponieważ ofiara nie ma dostatecznych możliwości obrony. Nie jest ona chroniona nawet w momencie, kiedy sprawca przebywa w miejscu odosobnienia. Tak więc debata wielowątkowa, ale do której doszło dwa lata temu i właściwie skutkiem tej debaty była kolejna debata. Właściwie mało się zmieniło. Ustawodawstwo zostało co prawda troszkę znowelizowane, jednakże to nie widzimy żadnych konkretnych zmian. Tak więc jeśli chodzi o kwestię kazirodztwa, pytanie, jakie konkretne zmiany francuskie władze chcą zaproponować obywatelom. Osobiście nie mogę uciec od takiego wrażenia, że jest to swojego rodzaju temat zastępczy, który no podobnie jak kwestie zmian w ustawie bioetyki mają już być, no być może wstępem do kampanii prezydenckiej, a być może jest to zwyczajnie odpowiedź na książkę, która no właśnie ujawnia te szokujące fakty związane z jednym z najsławniejszych, a być może najsławniejszym politologiem nad Sekwaną. Tak więc oczekujemy, czekamy na rozwój tej debaty, jakie będą jej skutki, czy jej skutki będą podobne jak w przypadku debaty, która przewijała się przez Francję w okresie od września do listopada 2019 roku, kiedy to miano stworzyć specjalny system, specjalną metodę chroniącą kobiety przed przemocą. Taka metoda nie powstała. Czy powstanie metoda, która będzie chroniła facet przed kazirodztwem. Tego nie wiemy.
Czyli nie mamy na razie, nie mamy konkretnych metod, mamy cały czas debaty po debacie. Konkretne metody znalazły się, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie koronawirusowi, szczepienia we Francji. Na początku media rządzący, obywatele narzekali na dosyć powolne tempo tych szczepień. No przecież wiemy, że do gry wchodzi nowy gracz, jeżeli tak można powiedzieć, czyli firma Sanofi, francuska firma, o ile pamięć mnie nie myli. Jak wygląda aktualnie sytuacja ze szczepieniami we Francji?
Z tego, co nam wiadomo, to na tą chwilę nad Sekwaną zostało zaszczepionych około 460 tysięcy osób. Przy czym dzisiaj kampania szczepień została otwarta dla osób powyżej 75 roku życia, jak również dla osób szczególnie zagrożonych skutkami COVID-u bezwzględnie na ich wiek. Jednakże podobnie jak wszystkie państwa europejskie w najbliższych dniach, być może wręcz tygodniach, do Francji dotrze mniej niż planowano szczepionek. Wiadomo, iż w tym tygodniu Francja nie dostanie 130 tysięcy szczepionek, tak więc też do Francji pewno nie dojdzie ze względu na prace remontowe w jednej z fabryk belgijskich koncernu Pfizer. Jednakże faktycznie kampania szczepionkowa we Francji napotyka wiele trudności. Z jednej strony jeszcze pod koniec grudnia ponad 60% Francuzów deklarowało otwarcie, że nie zamierzają się szczepić bez względu na okoliczności. Te proporcje co prawda się zmieniają, jednakże faktycznie szczepionka budzi nadsekwano wiele obaw również pośród personelu medycznego. Z drugiej strony kłopoty logistyczne. Otóż eksperci zwracają uwagę na metodę, która jest metodą bardzo centralistyczną. Zdaje się bowiem, iż w sposób bardzo niedoskonały przebiega współpraca pomiędzy strukturami centralnymi a samorządowymi, jeśli chodzi o kampanię szczepień, przy czym obie strony po prostu przerzucają się odpowiedzialnością za dysfunkcję w tej kampanii szczepień, co powoduje, iż no, ta kampania nie przebiega tak szybko, jak przebiegać powinna zdaniem rządzących, którzy zapowiadają, że do końca stycznia zaszczepią 1 000 000 Francuzów, do końca lutego 4 miliony, a przed latem tego roku już ponad 30 milionów obywateli francuskich ma być zaszczepionych. Tak więc plany są bardzo ambitne, z pewnością jednak trudności. Również można domniemywać, można założyć, iż francuskie władze, zważywszy na napiętą sytuację społeczną, nie chcieli naciskać podczas kampanii szczepionkowej na francuskie obywateli, tak więc no, w pierwszych dniach tej kampanii, w pierwszych 7 dniach zaszczepiono nieco ponad 400 Francuzów, gdzie właściwie w innych państwach, na przykład w Niemczech, w pierwszym tygodniu zaszczepiono bodajże 20 tysięcy obywateli. Tak więc ta kampania ruszyła bardzo powoli. Teraz zdaje się, iż nas nabiera przyspiechu. Jednakże no, na tym etapie trudno powiedzieć, czy uda się osiągnąć założone cele. Jednakże Francja rozpoczyna również debatę o tak zwanym paszporcie szczepionkowym. Wiemy, że za takim zaświadczeniem opowiedziała się pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która stwierdziła w swoim oświadczeniu w tej kwestii, iż certyfikat, europejski certyfikat szczepień no jest koniecznością wynikającą z imperatywu medycznego. Wiemy, że Grecja zabiega o takie rozwiązanie. Na tym etapie francuskie władze sprzeciwiają się takim rozwiązaniom. Pytanie jednak, czy Francja sprzeciwia się tak naprawdę, czy po prostu francuskie władze nie chcą zrażać obywateli francuskich do kampanii szczepionkowej, po prostu nie deklarują poparcia dla tego typu rozwiązań. Jednakże ta debata już pojawiła się nad sekwaną. Niektóre środowiska polityczne wręcz apelują o utworzenie paszportu szczepionkowego jeszcze przed sezonem turystycznym, ponieważ podobnie jak Grecja, Francja jest jednym z tych państw w Europie przyjmujących najwięcej turystów. Wiadomo, iż z powodu pandemii sektor turystyczny we Francji ucierpiał bardzo.
Czy we Francji mówi się o tym, że bez takiego paszportu, przepraszam, że wchodzę w słowo, nie będzie można przekraczać granicy?
Na tym etapie, jak już mówiłem, władze francuskie nie popierają takiego rozwiązania. Jednakże środowiska polityczne, każde z nich przedstawia swoje własne rozwiązania. Na tym etapie jednak władze francuskie, jak można założyć, no nie chcą zarażać obywateli, po prostu nie wyrażają jednoznacznego wsparcia. Jednak wszystkie rozwiązania właściwie są omawiane. Różne środowiska przedstawiają różne rozwiązania, faktycznie również rozwiązanie dotyczące przekraczania granicy. Mówi się również o tym, iż osoby niezaszczepione być może nie będą miały dostępu do miejsc publicznych, tak jak na przykład teatry, kina, być może wręcz miejsca kultu albo transporty publiczne. To wszystko przed nami. Jednakże wszystko to będzie zależało od kampanii szczepionkowej, jak i również od jej skuteczności i szybkości. Na razie, jak wiemy, Francja nie należy do najlepszych uczniów Unii Europejskiej no, pod względem ilości zaszczepionych osób. Czy to się zmieni? To się okaże. Z pewnością będą musiały być wyeliminowane dysfunkcje, które występują w tej kampanii, ponieważ pomimo iż faktycznie zdaje się, że francuskie władze nie naciskają nadal na obywateli francuskich, jeśli chodzi o szczepionki, to dysfunkcje we współpracy pomiędzy władzami centralnymi a samorządami istnieją. I te dysfunkcje no, będą musiały w jakiś sposób zostać wyeliminowane, jeśli mamy oczekiwać osiągnięcie wyznaczonych celów, czyli 4 miliony zaszczepionych osób do końca lutego. milion do końca stycznia, a przecież do końca stycznia pozostało 2 tygodnie.
Do końca stycznia godzina policyjna od godziny 18. Francuzi utrzymują godzinę policyjną, właściwie przedłużają ją. Czy wiemy, co będzie dalej z tą godziną policyjną i jaki jest sprzeciw obywateli Francji?
Otóż zdaje się, że francuskie władze czynią bardzo wiele, aby nie wprowadzać ogólnokrajowego lockdownu. Można założyć, iż chodzi tutaj o to, aby nie dopuszczać do zbyt daleko idącego oburzenia społecznego, jak już mówiliśmy. Napięcia społeczne są we Francji dość wysokie. Tak więc postanowiono przyjąć metodę godziny policyjnej, metodę, która właściwie budzi coraz więcej kontrowersji, ponieważ faktycznie przesunięto godzinę policyjną z 20 na 18 do 6 rano, każdego dnia tygodnia bez wyjątku. Jednakże można zauważyć już około godziny 16 potężne korki na francuskich drogach, autostradach, jak również w sklepach. Po godzinie 17 właściwie tłumy ludzi, osoby wychodzące z pracy, robiące zakupy, tak aby dożyć przed godziną 18. Pamiętajmy, iż tych, którzy zostaną zatrzymani przez policję po 18 bez uzasadnienia swojej nieobecności w domu, czeka mandat co najmniej w wysokości 135 euro, tak więc no, jest to solidny, wysoki mandat. Ale pytanie, czy tak naprawdę godzina policyjna, która miała wyeliminować tak zwany czas aperitivu, ponieważ władze francuskie zauważały, iż no właśnie po pracy, po godzinie 18 Francuzi gromadzą się przy zamkniętych restauracjach na tarasach, no i tam piją słynny aperitif. I właśnie temu zdaje się władze chciały przeciwdziałać. Ale pytanie, czy właśnie wyeliminowanie tak zwanego apéro nie doprowadziło do stworzenia dużych grup, dużych właśnie tłumów przed godziną policyjną i jaki będzie skutek godziny policyjnej. Otóż eksperci tutaj nie są zgodni. Kiedy ocenia się godzinę policyjną funkcjonującą nad Sekwaną w październiku ubiegłego roku, wówczas pamiętamy, godzina policyjna rozpoczęła się o 20:00. Jedni eksperci twierdzą, że skutek był pozytywny i być może opóźnił marsz drugiej fali nad Sekwaną pandemii na około 2 tygodnie. Z kolei inni eksperci twierdzą, że właściwie wpływ tej metody był znikomy. Ja chciałem również zauważyć, iż godzina policyjna jest bardzo krytykowana przez branżę gastronomiczną, ponieważ w momencie lockdownu jego obostrzenia czy obostrzenia lockdownu zakładały, iż właściwie każdy obywatel francuski może wyjść sobie kupić jedzenie o dowolnej porze, co umożliwiało restauracji może go sobie sprzedawać na wynos. Jednakże w momencie, gdzie wprowadzono godzinę policyjną, po 18:00 wyjście z domu w stronę kupienia jedzenia jest zakazane.
A dostawa jedzenia?
No tylko dostawa. Jednakże no nie każdy na to chce korzystać z dostawy. No wiadomo, że dostawa nie jest tak bardzo skuteczna, jak można by było tego oczekiwać, a w sytuacji, gdzie dostawcy są przeciążeni, to na jedzenie oczekuje się nie krótko, prawda? Tak więc no, z pewnością utrudnia to sytuację branży gastronomicznej, która tak naprawdę mniej sprzedaje, ponieważ Francuzi coraz mniej chętnie korzystają z dostawców, a właściwie o wiele chętniej korzystali z własnych możliwości kupowania jedzenia. Tak więc godzina policyjna ma z pewnością wiele negatywnych aspektów. Będzie trzeba poczekać z pewnością co najmniej 2 tygodnie, aby ocenić jej skutki. Jednakże zdaje się, iż alternatywą do godziny policyjnej jest lockdown. Lockdown, którego francuskie władze obawiają się, ponieważ trzeci lockdown przyniesie z pewnością duże straty gospodarcze. Pamiętajmy, recesja nad Sekwaną w roku 2020 przekroczyła 12% punktów procentowych PKB. Dług publiczny również najwyższy w historii, już właściwie przekroczył 120% rocznego PKB, deficyt przekroczył 11%. Mówi się, że to tak naprawdę Francja będzie tym państwem świata zachodniego najbardziej dotkniętym skutkami gospodarczymi pandemii. Tak więc trzeci lockdown z pewnością niesie ze sobą bardzo potężne ryzyko w sytuacji, gdzie państwo wypłaca bardzo wysokie sumy w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych.
I tu postawimy trzy kropki. Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji, był gościem podsumowania dnia w Radiu Wnet. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.